No tak, troszkę takiej progresywnej muzyki. Mam nadzieję, że to was bardzo nie zdenerwowało. Ale rozmowa, którą teraz odbędziemy, trochę podniesie wam adrenalinę, bowiem będziemy rozmawiać o tym, jak Polsce ukradziono pieniądze, jak system bankowy na przełomie PRL-u i tak zwanej III Rzeczpospolitej trafił, mówiąc krótko, w niepowołane ręce. Naszym gościem jest Piotr Nisztor, autor książki Skok na banki, opowiadającej między innymi także o aferze FOZ-u, której wszyscy boją się dotykać. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale zacznijmy od bieżących informacji. Mateusz Morawiecki, prezes polskiego oddziału Santander, został premierem. Jak to odbierasz?
No, chcę wierzyć, że te zapowiedzi premiera Morawieckiego na temat tego odcięcia się od sektora bankowego są prawdziwe, bo to też nie jest tak, że wszyscy, którzy w tym sektorze działali bądź działają, są źli. Zawsze w tej grupie znajdują się dobrzy, pozytywni ludzie. Faktycznie Mateusz Morawiecki udowodnił, że potrafi wydawać pieniądze bankowe na cele charytatywne, na takie tak cele patriotyczne. I to jest bardzo istotne, bo gdy spojrzymy na to, gdzie banki zachodnie, banki zagraniczne działające w Polsce te pieniądze rozdysponowują, no to faktycznie można mieć wątpliwości, czy to są dobre cele. Faktycznie BZ WBK pod rządami Mateusza Morawieckiego te pieniądze przekazywał na cele patriotyczne i tu szapoba, bo to było coś, czego wcześniej nikt w tym sektorze nie robił. No, trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, która gdzieś umyka przy dyskusji na temat Mateusza Morawieckiego, że przecież najpierw właścicielem BZ WBK byli Irlandczycy. Wówczas każdorazowy prezes tego banku był jednocześnie konsulem honorowym Irlandii, także to też jest taka dość ciekawa historia. Dlatego też Mateusz Morawiecki był, no, dyplomatą, można powiedzieć, no, specyficznym oczywiście, bo rola konsula honorowego jest dość specyficzna i trochę inna niż takiego typowego dyplomaty, no ale tak czy inaczej paszport dyplomatyczny, co ciekawe, posiadał. Potem doszło do sytuacji, w której Santander Bank przejął od Irlandczyków BZ WBK i to jest ten moment, który jest arcyciekawym momentem, bo wystarczy spojrzeć tylko na nazwiska ludzi, którzy uczestniczyli w tej transakcji, na temat tego, kto zarządza w Polsce bankiem Santander. I ja bym się może na tym skupił, bo oczywiście Mateusz Morawiecki był najemnikiem wynajętym do tego, aby ten bank prowadzić, ale ważne, kto go kontrolował, ważne, kto był w Radzie Nadzorczej. No i właśnie tu dochodzimy do bohaterów mojej książki Skok na banki, do ludzi, którzy może nie są tymi, którzy gdzieś budzą ogromne emocje na pierwszych stronach gazet, ale to są ci, którzy mają bardzo wiele do powiedzenia, przewodniczący Rady Nadzorczej Santander Banku w Polsce, czyli Jacek Mościcki, człowiek, który no, ma bardzo dużo ciekawych przypadków życiowych. Człowiek, który najpierw był współpracownikiem, czyli kontaktem operacyjnym wywiadu PRL, Departamentu I MSW. Potem no, tak dobrze funkcjonował, tak dobrze działał, że został przyjęty na pół etatu, bo tam też była taka sytuacja, że wielu współpracowników przyjmowano nie na cały etat, tylko na pół etatu. No więc Jacek Mościcki był właśnie takim półetatowcem, funkcjonariuszem na niejawnym etacie Departamentu I MSW, działający w sektorze bankowym, bo to jest człowiek, który skrzydła rozwijał w jednym z najciekawszych miejsc w PRL, jeśli chodzi o sektor bankowy, czyli w oddziale PKO w Paryżu. Tam funkcjonował, tam działał, zresztą w książce bardzo dokładnie opisuje no, budzące wiele emocji notatki na temat jego niecodziennego, tak łagodnie to nazwę, zachowania na tej placówce. Potem Jacek Mościcki już po 80.
Paryż to też firma Asipak, no, która handlowała no, nominalnie mięsem.
No, zresztą Paryż to jest bardzo ciekawa historia, bo wywiadowi PRL bardzo mocno zależało, aby mieć tą swoją rezydenturę w Paryżu opartą o ludzi, którzy w tym właśnie banku paryskim, w tym paryskim PKO działali. Tam przecież zaczynał swoją karierę bankową późniejszy prezes banku handlowego, niejaki Tadeusz Barłowski, człowiek, który również był zarejestrowany jako kontakt operacyjny.
A bank handlowy to cała historia. historia, mówiąc kolokwialnie, przekrętów finansowych i PRL-u, i III RP. Przypomnijmy, że Bank Handlowy w Luksemburgu to właściwie jądro afery FOS, a wcześniej Bank Handlowy for the Middle East w Bejrucie, ogromne nadużycia, wyprowadzanie pieniędzy, ale i też handel bronią.
No, faktycznie, bank handlowy to jest taka pigułka tego, co działo się w PRL. Tam jest wszystko. Od największych afer obyczajowych, od kwestii związanych z defraudacją gigantycznych pieniędzy, od wojny służb tych wojskowych z cywilami. I tam praktycznie, co państwo tylko by sobie pomyśleli, to na pewno w tym banku się zdarzyło. Bank handlowy miał swoje takie oddziały, bo część to były oddziały, część to były te afiliacje.
W Trypoli się w Libii też mieli oddział.
Tak, mieli oddział w Libii. Zresztą, co ciekawe, którego szefem był jeden z ludzi, którzy w tej aferze FOS też jakąś swoją rolę odegrali. Także ci wszyscy, którzy gdzieś bardziej bądź mniej przewinęli się przez bank handlowy, no, odgrywali kluczowe role.
Grzegorz Rzemek to przecież pracownik banku handlowego.
Grzegorz Rzemek, człowiek, który swoją karierę zaczynał w banku handlowym w Luksemburgu. Zresztą o mały włos z tego banku nie wyleciał za właśnie afery, ale ze względu na to, że był współpracownikiem drugiego zarządu sztabu generalnego, czyli wywiadu wojskowego PRL,
ale i też cywilnych służb. Właściwie podwójnym współpracownikiem.
Znaczy, to jest taka dość ciekawa historia, bo z dokumentów wynika, że Grzegorz Rzemek, który został zarejestrowany już jako współpracownik wywiadu wojskowego,
Dick.
No, bardzo dźwięczny pseudonim Dick, który został zarejestrowany właśnie jako współpracownik wywiadu wojskowego, jednocześnie tak bardzo spodobał się tym, którzy kierowali wywiadem cywilnym, że chcieli wypożyczyć go do funkcjonowania, do działania. No, ja podejrzewam, i tak trochę wynika to z dokumentów, że Grzegorz Rzemek był tym, który mógł ukryć za granicą pieniądze operacyjne wywiadu cywilnego. No i ze względu na to, że robił to skutecznie dla wojskowych, cywile doszli do wniosku, że no, będą za wszelką cenę przekonywać go do tego, aby również to zrobił dla nich. I co ciekawe, wywiad wojskowy w jakimś sensie wyraził zgodę w bardzo ograniczonym stopniu, aby go wykorzystywać. No i można powiedzieć, że taki konsensus w tym 89 roku między zarządem drugim sztabu generalnego a departamentem pierwszym doprowadził do powołania FOS, bo gdyby...
A Leszek Balcerowicz mówi, że nic nie wiedział o FOS-ie.
No, ja myślę, że Leszek Balcerowicz ma bardzo krótką pamięć, bo to on de facto nadzorował FOS. To jest człowiek...
Ten człowiek legenda, ten niezłomny reformator polskiej gospodarki.
No, człowiek, który myślę, że gdyby narzędzia w Polsce działały w sposób prawidłowy, to Leszek Balcerowicz już dawno zostałby skazany przed Trybunałem Stanu za to, co za te krzywdy wyrządzone Polsce. No, niestety przez te lata 90. zamiast odpowiadać za krzywdy, zamiast odpowiadać za...
Poucza. Cały czas poucza i poucza
w sposób... Poucza niestety, no, Leszek Balcerowicz wchodzi do grupy, jest członkiem takiej grupy autorytetów bardzo wątpliwych, które właśnie w książce Skok na banki bardzo dokładnie opisuje.
Tam też pan Olechowski jest opisany, podobna prowiedencja, prawda?
No, Andrzej Olechowski to człowiek, który w porównaniu z Leszkiem Balcerowiczem miał jeszcze ten handicap, że był zarejestrowany jako kontakt operacyjny, bo Leszek Balcerowicz był tylko aktywnym działaczem PZPR, który aktywnie głosił te wszystkie socjalistyczno-komunistyczne bzdury, a Andrzej Olechowski był aktywnym operacyjnym działaczem wywiadu cywilnego o pseudonimie Must. I co ciekawe, akta jego się nie zachowały, a to był jeden z najcenniejszych agentów, współpracowników polskiego wywiadu cywilnego.
I wspólnie powoływali różne formacje polityczne, prawda? Leszek Balcerowicz nawet stał na czele Unii Wolności, a pan Olechowski był jednym z trzech tenorów zakładających Platformę Obywatelską.
No, był jeszcze ten czwarty, czyli generał Gromosław Czempiński.
To cichy tenor.
Ale to był najbardziej istotny. Ja myślę, że on był dyrygentem. On był tym, który dyrygował tymi trzema tenorami, pokazywał, w którą stronę to wszystko powinno pójść. No i jak się okazało, w sumie odniósł sukces. Przecież ta partia przez 8 lat sprawowała władzę w Polsce. I teraz pytanie pojawia się, czy te wszystkie powiązania związane właśnie z tymi służbami PRL miały wpływ i czy były decydujące w niektórych aspektach tego 8-letniego rządu Donalda Tuska i końcówki Ewy Kopacz?
Jak nie znacie państwo historii, to zapytajcie pieniędzy, bo one nie kłamią. Dzięki temu książka Skok na banki dosyć jasno prezentuje też pewien wykład najnowszej historii Polski. Wykład smutny, mówiąc
bardzo
krótko.
Ja myślę, że bardzo smutny, bo okazuje się, że sektor bankowy, który tworzył się już po 1989 roku, to był sektor, do którego ci młodzi, dynamiczni, faktycznie dobrze wykształceni mogli się dostać, ale tylko wtedy, kiedy mieli protektorów z PZPR-u, bądź byli związani ze służbami specjalnymi, a najlepiej, aby te dwa elementy były razem związane. I tu pojawiał się problem, bo ta reforma sektora bankowego, czyli dostosowanie tego socjalistycznego, topornego, bankowego sektora PRL do nowych, tych kapitalistycznych już warunków, no, była bardzo mocno kontrolowana. No, przecież ci profesorowie z wydziału KC, PZPR, profesor Baka czy Sadowski, którego zresztą wychowankiem jest obecny prezes mBanku Cezary Stypułkowski, no to oni przecież przygotowywali tą reformę, która doprowadziła do powstania banków, nowych banków wyłonionych z Narodowego Banku Polskiego, no i później wszedł do gry snajper prywatyzacyjny Leszek Balcerowicz, który to wszystko zdecydował się sprzedać. No i to było to, co doprowadziło do sytuacji, w której my wszyscy, chcąc kupić mieszkanie, nie mając na to środków, zaciągali kredyty w zachodnich bankach, także powinniśmy podziękować w cudzysłowie Leszkowi Balcerowiczowi za to, że wciskano nam kredyty we frankach i różne innego rodzaju bzdury, bo gdyby ci bankowcy prowadzący polskie banki kierowali się właśnie polską racją stanu, a nie tą zagraniczną kwestią finansową, nie tym, aby byli zadowoleni z ich działalności zagraniczni protektorzy, no to zupełnie inaczej wyglądałaby ta historia, zupełnie inaczej wyglądałby poziom ekonomiczny i stan posiadania Polaków.
Historia Skok na banki to zupełnie inna historia niż ta, którą uczy się, o ile w ogóle się uczy, nasze dzieci w szkołach. Dobrze byłoby prześledzić historie opisane tam na łamach tej książki. Na przykład pojawia się taka bardzo ciekawa historia trzech bardzo wpływowych ludzi, o których milczą podręczniki historii, mianowicie trójka z Ministerstwa Finansów. Pan Kot, pan Rejent i trzeci z tych panów.
No to jest i trzeci człowiek, którego nazwisko jest bardzo mało znane, no, czyli niejaki pan Drapała, ale tym, którego można uznać za takiego najważniejszego, to jest Janusz Sawicki. Człowiek, który był wiceministrem finansów na przełomie lat 80. i 90. Człowiek, który można powiedzieć był głównym decydentem w kwestiach związanych z...
Zastępca Balcerowicza.
No tak, ale co ciekawe, to sytuacja była
także zarejestrowany jako współpracownik.
No nawet nie tylko zarejestrowany jako kontakt operacyjny, ale również później przeszedł, już został ukadrowiony jako pracownik zewnętrzny, działał na niejawnym etacie jako wiceminister, także to jest taka dość ciekawa historia, ale w jego przypadku Leszek Balcerowicz zgodził się na to, aby Janusz Sawicki, będąc wiceministrem w ostatnim rządzie, wiceministrem finansów w ostatnim PRL-owskim rządzie, był jego zastępcą. Także siłą rzeczy podał mu dłoń pomocną i spowodował, że Janusz Sawicki, wywodzący się właśnie z tych służb cywilnych, zresztą, który miał na sumieniu dość dużo wątpliwych działań, bo będąc na placówkach zagranicznych, no, zachowywał się w sposób, który nie przystoi nawet temu zwykłemu pracownikowi zachowywać się w domu, zwykłemu pracownikowi ministerstwa, więc myślę, że Leszek Balcerowicz, podejmując decyzję o pozostawieniu go na stanowisku wiceministra już w tym rządzie Tadeusza Mazowieckiego, chyba nie wiedział do końca, o co chodzi, chyba że ktoś mu kazał albo doszedł do wniosku, że ktoś te dobre rady mu daje, aby go zostawić, ale to faktycznie jest ciekawa historia, że ci ludzie z Ministerstwa Finansów końca lat 80. i początku lat 90. zrobili gigantyczną karierę
tak,
w sektorze
pan
bankowym.
Pan Kot był przez długie lata prezesem Banku Millennium w Polsce.
No, człowiek, który doprowadził do powstania BIG-u, czyli tego Banku Inicjatyw
pierwszego z panem Przywieczerskim założonego.
No, najsłynniejszy bank nomenklaturowy, gdyby nie jego koledzy z PZPR, gdyby nie Aleksander Kwaśniewski, gdyby nie Foss i Przywieczerski, wówczas na pewno dzisiaj Banku Millennium by nie było, więc to też warto o tym wszystkim pamiętać. Z drugiej strony warto też pamiętać o bodajże chyba najlepiej zarabiającym prezesie banku w Polsce, czyli Sławomirze Sikorze, prezesie City. No to jest w ogóle postać nietuzinkowa. Człowiek, który znalazł zatrudnienie w Ministerstwie Finansów za Leszka Balcerowicza, człowiek, który zajmował się sektorem bankowym, człowiek, który no, usłyszał zarzuty za prywatyzację Banku Śląskiego. Dzisiaj to jest ING, Bank Śląski. Człowiek, którego później prokuratura z tych zarzutów oczyściła, umarzając postępowanie. No i jak się okazuje, bardzo szybko z tego urzędniczenia przeskoczył do sektora bankowego, gdzie zarabia gigantyczne pieniądze. No, takich karier jest sporo i w tej książce myślę, że
też
każdy
pan
z państwa znajdzie.
Z ITI.
No, Wojciech Kostrzewa, on akurat był tym, który dostał ogromną szansę od Leszka Balcerowicza. Można powiedzieć, że Leszek Balcerowicz jest jego takim ojcem chrzestnym, ojcem jego sukcesu, bo to on dał mu możliwości rozwijania się w tym sektorze bankowym, budowania tej swojej pozycji. No i jednocześnie również warto wspomnieć o fundacji CASE, o fundacji, która jest owiana wielką taką atmosferą tajemniczości, bo nawet Komisja Śledcza do Spraw Banków nie była w stanie ustalić, jak to jest możliwe, że jego związany z nią Leszek Balcerowicz jako prezes Narodowego Banku Polskiego, decydujący o sektorze bankowym, no, miał, nie miał wpływu na to, że te banki, które nadzorował, wpłacały pieniądze na jego fundację. No, no taka sytuacja mocno wątpliwa, ale ze względu na to, że Komisja Śledcza chciała te pytania zadać, ale Trybunał Konstytucyjny wówczas doszedł do wniosku, że to są sprawy, którymi parlamentarzyści nie powinni się zajmować, czyli wykracza poza normy funkcjonowania.
Ta komisja zresztą niczego nie dokazała.
No i to jest przykre.
To wszystko rozmyło.
Przykre w tym wszystkim jest to, że Komisja Śledcza do Spraw Banków to była ta komisja, która mogła wstrząsnąć Polską, to znaczy mogła wstrząsnąć pozytywnie Polską w tym sensie, że pokazać, jak to wszystko się tworzyło, jak to żelazo się hartowało, jak powstawały te wielkie kariery ludzi, no, którzy jako prezesi banków decydowali o być albo nie być tych miliarderów późniejszych, bo przecież wszystkie decyzje, kluczowe decyzje dotyczące tego, jak w Polsce wyglądały kwestie związane z przejmowaniem przedsiębiorstw, jak wyglądały kwestie związane z bogaceniem się właśnie tych dzisiaj już bardzo znanych biznesmenów, no to wszystko zależało od prezesów banków. To oni dawali kredyty, to oni decydowali, czy dana firma powinna dostać, tak, zostać dofinansowana, czy też nie.
Zamiast dorobku komisji jest książka Skok na banki, rzeczywiście. Będzie państwo czytać tą książkę jak to wyświechtane słowa, ale jak dobry kryminał. Niestety kryminał, który napisało nasze życie, nasze kieszenie i nasze portfele. Na koniec sprawa Grzegorza Rzemka. Kiedyś Czesław Kiszczak opowiadał mi, że jak już afera Foss stała się bardzo głośna, to wezwał do siebie już jako emeryt Grzegorza Rzemka. Grzegorz Rzemek go odwiedził, chodzili w ogródku, rozmawiali i Czesław Kiszczak zadał mu pytanie: słuchajcie, no co wy tam z tym Fozem robicie? A odpowiedź Grzegorza Rzemka brzmiała: panie generale, wszystko regulaminowo. I no to anegdota, ale anegdota, którą opowiadał Czesław Kiszczak. Natomiast Grzegorz Rzemek, już aresztowany, zaczął zeznawać i w pewnym momencie coś go bardzo przestraszyło aż do dziś.
Tak, to jest sytuacja, która nigdy nie została wyjaśniona. Grzegorz Rzemek, gdy po raz pierwszy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, on wtedy przebywał w areszcie śledczym, bodajże w Rzeszowie, i był jednym z tych, którzy znaleźli się w kręgu zainteresowania komisji likwidacyjnej, później weryfikacyjnej w WSI. I Grzegorz Rzemek zaczął tej komisji opowiadać, jak wyglądało to wszystko, jak te służby wojskowe funkcjonowały, zaczął zdradzać tajemnice. Mało tego, powiedział, złożył zawiadomienie nawet do prokuratury dotyczące tego, że z Polski poprzez bezprawne, przestępcze działania wypłynęły miliardy dolarów poprzez właśnie centralę handlu zagranicznego, poprzez sektor bankowy, a to wszystko było możliwe dzięki decyzjom urzędników państwowych. I gdy to wszystko zaczęło wychodzić na światło dzienne, Grzegorz Rzemek najpierw został pobity przez współwięźniów podczas spaceru, po czym dostał grypsa, żeby po prostu nie zeznawał, bo może mu się stać krzywda. Także no, ewidentnie ktoś go zastraszył. Ewidentnie.
I śledztwa w tej sprawie nie było.
No, śledztwo w tej sprawie błyskawicznie zostało zakończone, bo oczywiście formalności stało się zadość, bo to prokuratorzy, którzy dbają o to, żeby skręcać śledztwa, dbają też o to, aby jednak proceduralnie zostało to wszystko zachowane, więc oczywiście śledztwo było, niewiele wyjaśniło. No i do dzisiaj Grzegorz Rzemek ze swoimi tajemnicami gryzie się sam, a szkoda, bo 10 lat temu mogliśmy poznać wiele tajemnic. Niestety państwo zawiodło, organy ścigania zawiodły. No i dzisiaj ze względu na to, że wiele tych spraw, jeśli nie wszystkie, są przedawnione, no to nie można pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy doprowadzili do tej grabieży, tych gigantycznych, no bo tu mówimy o miliardach dolarów i trudno z Grzegorzem Rzemkiem się nie zgodzić, podsumowując to, tak, ile nas kosztowały te przestępcze działania urzędników państwowych.
Chciałoby się i byłoby o czym jeszcze rozmawiać przez następną godzinę i pewnie i następną, i nie znudzilibyście się państwo słuchając tych opowieści, bo to opowieści o prawdziwych dziejach najnowszych naszego kraju. Miejmy nadzieję, że już minionych. Tych opowieści państwo nie usłyszycie w mediach. Na pewno nie usłyszycie w TVN-ie ani w Polsacie z wiadomych względów. Kiedyś o tym będziemy opowiadać, jak kształtowały się media III RP, bo to ma duży związek z książką, o której dzisiaj rozmawiamy. Nie usłyszycie także w publicznej telewizji. Masz zakaz pojawienia się w publicznej telewizji.
Podobnie jak ty.
No więc usłyszycie państwo to tylko na antenie Radia Wnet. Naszym gościem był Piotr Nisztor, autor książki Skok na banki.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. 15 w przystanku Historia IPN odbędzie się promocja książki, wstęp wolny. Usłyszycie państwo następne ciekawe historie. Dowiadujcie się kiedy i gdzie. 15 na pewno. No, pozdrawiam serdecznie i autora, i państwa, że mieliście chęć wysłuchania tego, a myślę, że adrenalina się trochę wam podniosła. My nie zwalniamy tempa i ze spraw bankowych i finansowych przenosimy się na sprawy polityczne. Przy telefonie profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry.
Halo? Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Pan poseł jako pierwszy bodajże lansował taką tezę, że właściwie to lider Prawa i Sprawiedliwości powinien stanąć na czele rządu. Czy dziś już ma pan na ten temat inny pogląd, czy dalej pan tak uważa?
Nie, ja nie zmieniam tak łatwo poglądów, jak pan redaktor wie.
Tak.
Nie, to znaczy ta moja propozycja, czy moja opinia na temat tego, jak powinna wyglądać rekonstrukcja rządu, no, wynikała z tego, że widziałem pewien problem zasadniczy, tak. Mieliśmy trójkąt trzech istotnych osób w naszym obozie. Pan prezydent, pani premier, prezes Jarosław Kaczyński. No i wydawało się, zresztą to potwierdzały różne wypowiedzi wielu też polityków Prawa i Sprawiedliwości, że w pewnym momencie wydawało się, że byłoby dobrze, żeby Jarosław Kaczyński stanął na czele rządu. W ten sposób pewne problemy, które się pojawiły, problemy strukturalne, zostałyby rozwiązane. No, wybrano inny wariant. Na razie mamy zmianę premiera, już był członkiem rządu i wicepremierem, zastąpił panią premier Szydło. Natomiast takiej głębszej rekonstrukcji też dotyczących relacji między poszczególnymi resortami, no jeszcze takiej rekonstrukcji nie ma, czy nie było. No, wiadomo, że oczywiście zmiana premiera jest niezwykle istotną sprawą, bo trochę inna osobowość będzie kierowała rząd, trochę będą inne priorytety. No ale te problemy, o których mówiliśmy, czy mówiono, które motywowały do tego, aby takiej rekonstrukcji dokonać, no jeszcze nie zostały moim zdaniem rozwiązane. Po prostu czekamy na to, co się stanie. Zostanie się w styczniu. Ja pozostaję w każdym razie przy swoim zdaniu. To zdanie właśnie wyrażałem również w mediach i rzeczywiście uważałem, że zdając sobie sprawę oczywiście z tego, że to jest krok ryzykowny, bo ze względu na reakcję zagranicy plus no właśnie to, że Jarosław Kaczyński, który jest na niewątpliwie najwybitniejszym politykiem polskim, ma negatywny elektorat. Zawsze szersza publiczność rozumie politykę. No to zdając sobie ryzyka z tej sprawy, byłem przekonany, że rzeczywiście byłoby dobrze, żeby Jarosław Kaczyński stanął na czele rządu. Myślę zresztą, że może to kiedyś nastąpi, mam nadzieję.
Czy myśli pan, że Mateusz Morawiecki może poprawić relacje polskiego rządu z Komisją Europejską, z Parlamentem Europejskim?
No, wie pan, zdanie na temat pana premiera Morawieckiego są bardzo dobre. Wśród tych kręgów, ja wczoraj usiłowałem się dostać z Brukseli do Strasburga. Spotkałem wysokiego, bardzo wysokiego urzędnika Komisji Europejskiej, który natychmiast mnie zapytał o rekonstrukcję rządu i bardzo pozytywnie wyrażał się o premierze Morawieckim jako takim człowieku, z którym się dobrze rozmawia. No, to zresztą widać po tych pierwszych reakcjach również prasy, prasy niemieckiej, której imponuje to, że Mateusz Morawiecki mówi po niemiecku, że kiedyś przez jakiś czas no, był też w Bundesbanku i tak dalej. Więc reakcje są, powiedziałbym, pozytywne. Natomiast przecież nie tylko od pana premiera Morawieckiego będzie zależało o tym, czy się te relacje poprawią. No, one się nie dlatego były napięte, ponieważ pani premier Szydło nie wykonywała, czy nie komunikowała się dostatecznie dobrze. Sprawa nie leży tylko w sferze komunikacji, tylko w sferze realnych różnic politycznych. I tylko, że Komisja Europejska, komisarz Timmermans nie rozumie natury polskiej reformy, konieczności tych reform, a część wpływowych środowisk politycznych nie chce rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. I to jest tak naprawdę ten głęboki cel. I teraz oczywiście istnieją jakieś takie nadzieje związane z panem prezydentem, że po jego wetach teraz być może z Mateuszem Morawieckim, że Prawo i Sprawiedliwość odejdzie od swojego programu i stanie się, prawda, jakąś
taką spolegliwą platformą grupą.
Tak, Platformy Obywatelskiej, tylko bardziej, tylko może troszeczkę bardziej konserwatywnie. Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że tak nie będzie. Tak się nie stanie. Może być tak, że osoba Mateusza Morawieckiego, ta zmiana sprawi, że się będą mogli niektórzy nasi przeciwnicy trochę wycofać, żeby nie stracić twarzy. No, łatwiej jest oczywiście o pewne nowe otwarcie, natomiast jak mówię, no, to nie jest tak, że my możemy zrezygnować z tych celów, które mamy i tak nigdy nie będzie. I akurat myślę, że Jarosław Kaczyński jest gwarantem tego, że tak nie będzie. Zresztą uważam, że bez niego rzeczywiście takie niebezpieczeństwo, że w gruncie rzeczy mieliśmy taką sytuację jak w innych demokracjach zachodnich, że zmieniają się rządy, a tak naprawdę wszystko pozostaje takie samo, no to niebezpieczeństwo dotyczyłoby również Polski, tak, że mielibyśmy taką demokrację jak w Niemczech, że w zasadzie nieistotne jak głosują obywatele, bo elity się sobą zawsze wykładają. Otóż tak nie jest i to naprawdę zawdzięczamy temu jednemu politykowi, którego się oskarża o różne rzeczy, a który ma po prostu żelazną wolę. Ja tak uważam. Żelazną wolę, oczywiście wielki talent polityczny.
Czyli jak Niemcy mówią Eisenwille, tak? Żelazna wola.
Tak, i jest bezinteresowy. Tak. To znaczy, bo to jest bardzo dziwne w Polsce, w ogóle w polityce.
Że ktoś może po prostu nie liczyć pieniędzy.
Tylko nie może nie liczyć pieniędzy, nie, w zasadzie nie kieruje się swoimi ambicjami osobistymi, no ma je jak każdy człowiek, ale tak naprawdę potrafi podporządkować swoje ambicje osobiste temu celowi, co jest tego nadrzędne. I to jest po prostu wielkość człowieka. I myślę, że to kiedyś Polacy docenią z perspektywy 20-30 lat, jak kiedyś będą patrzyli na tę epokę. Oczywiście warunkiem tego jest, że ten program zostanie zrealizowany, teraz pod kierownictwem nowego premiera nastąpi jakieś dalsze nowe priorytety i dalsze energiczne działania, żeby te cele realizować. Co ja mam nadzieję, że tak właśnie się stanie, że to jest motyw tej zmiany, która no być może właśnie jest łatwiejsza nieco komunikacja z różnymi ośrodkami politycznymi. Też to ułatwi. No, trudno uznać Mateusza Morawieckiego za człowieka, na przykład nie znającego świata, te wszystkie zarzuty, które nam się stawi, prawda?
Tak. Bardzo dziękuję.
O profesjonalność, tak. O brak znajomości języków i tak dalej. No tych wszystkich rzeczy przecież nie można Mateuszowi Morawieckiemu zarzucić.
Bardzo dziękuję. Panie pośle, bardzo nas pan pocieszył. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy też, bo mnie na pewno. Pan poseł Zdzisław Krasnodębski, profesor, trochę nas wprowadził w arkana polityki europejskiej i tego, jakie będą pierwsze reakcje na zmianę na urzędzie premiera w Polsce. Bardzo dziękuję, panie pośle, miłego dnia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. A my dobrnęliśmy do godziny 8, ponieważ w grudniu o tej porze, to właściwie o tej porze właśnie brnie się przez czas. Za moment będziemy mieli przegląd prasy, a teraz posłuchajmy przez chwilę Angie Stone, żeby się troszkę obudzić.